Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. W wieku 67 lat zmarł ksiądz Tadeusz Izakowicz Zaleski. Wspomnij go dziś w naszym programie, jego przyjaciel, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Opowiemy też o ważnym remoncie w Rydzynie. W tamtejszym zamku gościł król Stanisław Leszczyński. Z kolei Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek opowiedzą o pamiątkach po powstaniu wielkopolskim. Będziemy też na uroczystościach 105. rocznicy zdobycia poznańskiej ławicy. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy jak zawsze hitem z dawnych lat. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. Tables have turned, yeah. Calls me in, then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen.
Słuchacie historii żywej.
Zaczynamy od Rydzyny. Jeszcze w tym półroczu każdy, kto odwiedzi zamek w Rydzynie, będzie mógł się przekonać, gdzie spał król Stanisław Leszczyński. Właśnie dobiega końca trwająca blisko 2 lata renowacja dawnej sypialni królewskiej. W ubiegłym roku zamek na tę pracę otrzymał 1 000 000 złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury.
Tu z każdym właściwie tygodniem zmiany zachodzą bardzo duże, także zbliżamy się do finału już całkowitego.
Zbigniew Szukalski, dyrektor Rydzyńskiego Zamku.
W tej chwili można powiedzieć, że ta część dekoracyjna związana tu ze sztukatorium, rzeźbą, ona już właściwie jest tak, no można powiedzieć, w 90% wykonana, natomiast jest dołączane już w tej chwili też powoli malarstwo. Także to, co widzimy dzisiaj, to właściwie można powiedzieć, każdego, kto tu wejdzie, zaskoczy go. Także jest to przełom po prostu w sprawie.
Dla was to jest duże wyzwanie?
Mierzyliśmy się z podobnymi, aczkolwiek do każdego podchodzimy wyzwaniami osobno.
Nadzorujący pracę w Rydzynie, konserwator zabytków, Tycjan Florko.
Dużo prac przede wszystkim tutaj rzeźbiarskich. Było i jest nadal. Sztukateria, sztukatorskich prac też, ale już w mniejszym stopniu. Jednak odtwarzanie tych detali, tych elementów to jest mozolna praca i to w większości to jest praca na miejscu w pracowni, a później jakby ten finalny efekt już montażu tutaj przywiezionych tych detali wszystkich.
Taka praca zegarmistrzowska, precyzyjna?
Bardzo precyzyjna.
Spodziewamy się, że po zakończeniu tych prac, bo musimy powiedzieć, że do pełnego oddania tej sali brakuje jeszcze też takich spraw już dodatkowych, jak na przykład wykonanie podłogi, ściany będą też później pomalowane i będą tutaj pewnego rodzaju kompozycje takie też roślinne, ornamentowe tutaj biegły sobie, też będą kartusze wymalowane, ale do tego czasu jest jeszcze dużo pracy, natomiast kiedy sala zostanie wykonana, to zakładamy, że będzie tą salą najpiękniejszą w zamku. Musimy pamiętać, że sale, które są oddane w tej chwili, które były robione w latach głównie 80., to są sale, które mają też bardzo ładne sztukaterie, bardzo ładną rzeźbę oczywiście, natomiast ta sala była jednak w sposób szczególny traktowana i tutaj uchodziła za najpiękniejszą sypialnię królewską w Polsce. Taka, można powiedzieć, nazwa historyczna, więc tutaj nie jest taka nasza, powiedzmy sobie, tylko interpretacja, ale taka opinia była w kręgach takich magnackich, także staramy się ją doprowadzić właśnie do takiego stanu, który praktycznie rzecz biorąc właśnie temu będzie odpowiadał.
Historia żywa.
Zazwyczaj zaczynamy od ogółu do szczegółu, więc ten szczegół dopiero będzie finalnie już takie cyzelowanie lada chwila po prostu, ale te elementy bardzo dopieszczone, można powiedzieć, są.
Tak dawniej ta sala wyglądała?
Dokładnie tak. My mamy zdjęcia przedwojenne, także praktycznie, to już nie, że sądzimy, tylko wiemy z przekazów piśmiennych, że książęta sułkowscy, którzy salę, tak jak cały zamek, odkupili od króla Stanisława Leszczyńskiego, w tej sali nie przeprowadzali zmian. W związku z czym zarówno to, co widzimy dzisiaj, czyli szukaterie, które tu się znajdują i wszystkie inne elementy dekoracyjne, one były identyczne. Mamy zdjęcia przedwojenne z 1926 roku wykonane przez Romana Ulatowskiego, który pięknie udokumentował właśnie szczegóły też i dzięki temu powstała pierwsza dokumentacja w latach 70. Natomiast to, co tu panowie robią, to już jest duże uszczegółowienie właśnie, także to wszystko, co widzimy w tej chwili, to już jest jak gdyby pełne odwzorowanie właśnie tego, co mogliśmy oglądać właśnie na zdjęciach właśnie tych przedwojennych.
Tutaj bardzo dużo, ten detal rośliny, który jest bogaty, bardzo bogaty, maszkaron, muszle, które są wykonane, putta. Putta to takie, można powiedzieć, rubinki, dzieciaczki nie zawsze ze skrzydełkami, ale właśnie takie przedstawienie po prostu dzieci jakby w rzeźbie. Oprócz tego tutaj jest duża mieszanka jakby detali różnych, począwszy od różnych rodzajów liści, tutaj liści laurowych, liści akantu. Przeplata się bardzo dużo. Rogi obfitości, które są bardzo bogate. Ten detal jest naprawdę spory, bo tutaj z tej wysokości, z punktu powiedzmy około 5 metrów wyżej, czy tam 4,5, jak widzimy te detale, to one może tak nie wyglądają jako spore, ale jeżeli się podejdzie z bliska na rusztowaniu, to naprawdę ten detal robi swoje. To są ponadmetrowe elementy.
Czyli taka prawdziwa królewska sypialnia.
Tak, zgadza się. Naprawdę na dużym poziomie.
Do tego czasu oczywiście będzie można tutaj wejść do tej sali, zobaczyć, ale będą to kolejne jeszcze etapy, będzie już takie, można powiedzieć, końcowe wykańczanie tych wszystkich szczegółów, ale ten rdzeń już dzisiaj właściwie widzimy, jak to będzie wyglądać. Natomiast do czerwca zakładamy, że zakończymy tą salę razem z malarstwem.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za chwilę w naszym programie wspomnienie księdza Isakowicza Zaleskiego. Thank you. wieku 67 lat zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Poświęcił życie niepełnosprawnym, ale też upominał się o pamięć o Polakach zamordowanych na Kresach. Wspomina go jego przyjaciel, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Człowiek niezwykle przede wszystkim zasłużony dla Polski. Człowiek bardzo dobry, wrażliwy na ludzką biedę. To był kapłan, który wielu ludziom pomagał. Założył w Radwanowicach cały ośrodek dla niepełnosprawnych i nimi się opiekował przez wiele, wiele lat. Ale też był to wielki polski patriota, który przecież, jak wiemy, wywodził się z rodziny o rymiańskich korzeniach i do końca życia pozostał takim bardzo aktywnym działaczem ormiańskim i też swego czasu Karol Wojtyła, który wiedział o tym jego pochodzeniu, polecił mu, żeby zainteresował się obrządkiem ormiańskim i z czasem stał się duchownym katolickim, który posługiwał właśnie w dwóch obrządkach, i ormiańskim, i łacińskim. Był też prezesem fundacji imienia brata Alberta, którą założył, fundacji, która posiada właśnie kilka domów dla niepełnosprawnych w całej Polsce. Był to też niezwykle odważny kapłan, który nie bał się podejmować trudnych tematów. Myślę, że stał się szerzej znany, kiedy napisał swoją chyba najbardziej taką ważną książkę, ale też książkę, która go wiele kosztowała, księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej. Ta książka powstała w momencie, kiedy otwarte zostały szerzej archiwa IPN-u i kiedy ksiądz Tadeusz chciał po prostu w Instytucie Pamięci Narodowej przeglądać dokumenty, które dotyczyły jego zaangażowania, bo od końca lat 70. był też zaangażowany w działalność opozycji, najpierw w studenckich komitetach Solidarności, a później włączył się w ruch Solidarności, zwłaszcza w stanie wojennym. Był jednym z tych kapłanów, którzy pomagali represjonowanym, więzionym za przekonania i jednym z tych, którzy wspierał w 1988 roku strajki w krakowskiej Hucie, strajki spacyfikowane przez, jak pamiętamy, przez ZOMO, ale one stały się taką iskrą, która spowodowała, że także w innych miastach, między innymi w Gdańsku i Szczecinie, w tych dużych zakładach, jakim były porty i stocznie, wybuchły solidarnościowe strajki, które w efekcie doprowadziły do rozmów Okrągłego Stołu, do ponownej legalizacji Solidarności. Ale w tych latach 80. ze względu właśnie na swoje zaangażowanie i współpracę z księdzem Edwardem Jancarzem, to był też jeden z legendarnych duchownych, który wspierał opozycję, był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa i dwukrotnie pobity w 1985 roku. Właśnie to pobicie i to doświadczenie stało się takim spiritus movens z tego, że on po odkryciu archiwów IPN-u postanowił przebadać te akta, które zaowocowały właśnie książką ukazującą uwikłanie we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa niektórych duchownych. Ksiądz Tadeusz był zwolennikiem lustracji środowiska duchownych i w tym się z nim zawsze zgadzałem. Tak jak mówiłem, ta książka była z wielu względów jakoś ważna w jego życiu, bo wywołała, jak pamiętamy, konflikt z władzami diecezji. W tamtym czasie był to w momencie, kiedy książka się ukazała, kardynał Stanisław Dziwisz, który jakoś nie bardzo chciał dopuszczać do tego, aby ujawniać nazwiska duchownych, często na wysokich stanowiskach, którzy w latach PRL byli właśnie uwikłani we współpracę z komunistyczną władzą, z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony ta książka, jak pamiętamy, spowodowała, że wielu historyków Kościoła, wiele zakonów czy diecezji w ogóle zaczęła zwracać zwracać na właśnie tą przestrzeń uwagę, że powstały komisje, one mniej lub bardziej lub gorzej jakoś pracowały, ale w efekcie dzisiaj możemy powiedzieć, że powstało szereg publikacji, które pochyliły się nad tą problematyką, że dzisiaj właśnie dzięki ówczesnej odwadze księdza Tadeusza wiemy więcej i też możemy niektóre dane przynajmniej skorygować, które się wówczas na początku tych badań pojawiały. No ja miałem tę przyjemność, tak jak pan redaktor powiedział, i ten zaszczyt przyjaźnienia się z księdzem Zaleskim. On od trzeciej pielgrzymki kibiców, a więc od 2011 roku, bardzo wiernie z nami pielgrzymował co roku na Jasną Górę. Był prelegentem, który pamiętam to chyba dwa razy nawet, raz na pewno mówił o rzezi wołyńskiej. Był takim protektorem tej pielgrzymki wtedy, kiedy wielu ją atakowało, nie tylko tych, którzy mają poglądy liberalno-lewicowe, ale tak zwani katolicy otwarci ze środowiska Tygodnika Powszechnego zawsze stał z nami i za nami, opisywał nasze pielgrzymki, rzeczywiście był pod ich wrażeniem i bardzo wszystkich kibiców lubiany. Wspomniałem o rzezi wołyńskiej, bo właśnie działalność Krysowa to jest kolejna przestrzeń, w której widzieliśmy w ostatnich latach aktywność księdza Tadeusza. On zwłaszcza dopominał się o to, żeby uznać rzeź wołyńską za ludobójstwo, żeby upamiętnić te ofiary. Często jeździł na Ukrainę, był zresztą bardzo ostrożny w stosunku do tych wszystkich przemian, które się na Ukrainie dzieją, bo też uważał to, co kiedyś wyraziłem w jednym z kazań na pielgrzymce i on się pod tym podpisywał. Zresztą na ten temat później napisał artykuł, że jeżeli Ukraina nie przeżyje na sposób chrześcijański pojednania i przebaczenia sobie samym za to wszystko, co się dokonało na Kresach Wschodnich z powodu mordów dokonanych na polskich obywatelach przez ukraińską powstańczą armię, na sposób chrześcijański, czyli że zrobi sobie rachunek sumienia, że wzbudzi żal za grzechy i będzie się starało zadośćuczynić Panu Bogu i bliźniemu, czyli tym, których się skrzywdziło, to nigdy nie będą ludźmi wolnymi. Jak większość Polaków otworzył swoje serce, kiedy wybuchła wojna, przecież jego domy Fundacji Świętego Alberta od razu przygarnęły te pierwsze fale uchodźców, bo to był człowiek po prostu wrażliwy na krzywdę, obojętnie komu by się nie działa. Polskie Kresy i upamiętnienie Polskich Kresów mają mu rzeczywiście bardzo wiele do zawdzięczenia. On niezmordowanie jeździł po Polsce. Wygłaszał setki referatów w Polsce i poza granicami. Publikował książki na ten temat. Niezwykle pracowity człowiek, jeżeli pomyślimy, że także do końca właśnie głównym jego zajęciem była praca wśród niepełnosprawnych. I też można powiedzieć, że w jakimś sensie przedzierał szlaki w tym względzie kościele, ponieważ pod koniec lat 70. zaczęły u nas w Polsce powstawać pierwsze wspólnoty ruchu Wiara i Światło, a w 1981 roku ksiądz Tadeusz był organizatorem tych wspólnot w Krakowie i Chrzanowie, a później został przez swojego ordynariusza mianowany duszpasterzem osób niepełnosprawnych. Już po upadku komunizmu w 1989 roku, bo dopiero wtedy pojawiły się takie możliwości, żeby Kościół oficjalnie mógł prowadzić domy opieki nad takimi osobami, założył Fundację imienia brata Alberta w Radwanowicach, która stała się i jest do dzisiaj symbolicznym miejscem właśnie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Ksiądz Isakowicz miał wsparcie od swojego biskupa, kardynała Franciszka Macharskiego, który popierał to, co on robi i który potrafił go nagradzać, bo przecież był kanonikiem honorowym archidiecezji krakowskiej. On nigdy tych kanonicznych insygniów, że tak powiem, nie nosił. Ale czasem, kiedy właśnie wybuchła sprawa pomówień pod jego adresem w 2006 roku po opublikowaniu tej książki o współpracy duchownych ze Służbą Bezpieczeństwa, po prostu oddał w ramach protestu tą godność kanonika honorowego archidiecezji krakowskiej. No, człowiek, jednym zdaniem człowiek legenda, o którym wiele, wiele można by opowiadać. No i Pan Bóg chciał tak, że dzisiaj go zabrał. Ale myślę, że dla wielu wciąż pozostanie takim drogowskazem odwagi i czułości, i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
Historia żywa.
Hallelujah!
Słuchacie historii żywej.
Za nami uroczystość 105. rocznicy zdobycia lotniska Ławica przez powstańców wielkopolskich. Na uroczystościach 6 stycznia był Krzysztof Polasik.
Padły 3 strzały. Wszystkiego 3, choć niektórzy mówią, że 4 strzały, ale one wszystkie były celne i pokazały Niemcom, że ich opór jest po prostu całkowicie beznadziejny. Michał Andrzejak, prezes Porozumienia dla Twierdzy Poznań. Pół bateria, czyli dwie armaty 77 mm z doskonale przygotowaną obsługą. Pora została perfekcyjnie przez powstańców przygotowana. Cała akcja zbrojna w ogóle była perfekcyjnie przygotowana. Powstańcy pomyśleli raz o zgromadzeniu sił, które uważali, że będą wystarczające do zajęcia stacji lotniczej Ławica. Około 800 powstańców, kompanie służby straży i bezpieczeństwa, oddziały, które przybyły z powiatu, świeżo utworzony oddział kawalerii ciążyńskiego, doskonale przygotowane zaplecze sanitarne.
Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia, przyczyniło się do tego, że udało się zdobyć wiele obiektów. No pozostawała stale jeszcze tylko tutaj jednostka Ławica. Barbara Grześkowiak-Bocian, prezes Klubu Seniorów Lotnictwa. Tu dzięki takim ludziom jak Wiktor Pnieski, Mieczysław Paluch została zorganizowana akcja zdobycia lotniska Ławica, co udało się z wielkim sukcesem. To był ostatni bastion, żeby powstanie przyczyniło się do przyłączenia Wielkopolski do naszych ziem.
Sytuacja nie do pozazdroszczenia. No 27 powstanie, 28, 9 opanowanie miasta. Na ich oczach w Sylwestra wyprowadzono ostatni zwarty oddział 6 pułk grenadierów. Skończyła się wojna, upadło cesarstwo. Święta Bożego Narodzenia spędzili daleko od domu, Sylwestra również. No dziś mamy trzech króli, też Niemcy obchodzili zawsze to święto. No i nad ranem nagle zaczyna się całkiem konkretna akcja. Dodajmy, że w łonie załogi stacji lotniczej było wielu zakonspirowanych Polaków, którzy dodatkowo prowadzili wywiad, podawali informacje, że tak naprawdę wszyscy zginą o tej szarej godzinie, kiedy wartownikom oczy się kleją, do snu jest ziąb, jest nieprzyjemnie, a oni tu leżeli na tych stanowiskach i ruszyli na odpowiedni znak do szturmu zwycięskiego.
Wołam idących szlakiem ku niepodległości. Stańcie do apelu.
Dzisiaj jest to najstarsze lotnisko w Polsce. Wtedy to była faktycznie stacja lotnicza, ale przede wszystkim w tamtym czasie służyła ona do celów wojskowych. Grzegorz Bykowski, wiceprezes Portu Lotniczego poza Ławica. Bodajże największa zdobycz wojenna, największy łup wojenny w historii skrzydlatej Polski o wartości sprzętu, o wartości ponad 200 milionów niemieckich marek, a co więcej około 217 samolotów zostało przejętych wtedy przez powstańców wielkopolskich. To też było bardzo ważne, bo przejęcie tego lotniska uniemożliwiało w przyszłości, ewentualnie w czasie trwania powstania wielkopolskiego, jakiekolwiek działania niemieckich sił powietrznych.
Natychmiast po prostu była akcja przemalowania niemieckich symboli na polskie, taką biało-czerwoną szachownicę. I już 7 stycznia samoloty przeleciały nad Poznaniem, gdzie sprawiły ogromny radość wśród mieszkańców. I to były pierwsze symptomy naszej wolności.
Chociaż ja nie jestem historykiem, to wiem też, że te 105 lat nauczyły nas myślenia w kategorii nie tylko ważne jest to, żeby kształtować swój potencjał, swoją siłę, swoją obronę, ale też, żeby ostrożnie i uważnie dobierać swoich sojuszników. Dlatego też postanowiliśmy zaprosić przedstawicieli 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych, którzy na tej samej ulicy jak my, czyli na ulicy Bukowskiej, funkcjonują na co dzień i zaprosić ich również na współpracę tej dzisiejszej rocznicy, żebyśmy razem mogli wspólnie świętować i w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą, chodzi o inwazję Rosji na Ukrainę, żeby pokazać taką historyczną klamrę. Z jednej strony upamiętnienie tego, co było 105 lat temu, a z drugiej strony to, co jest dzisiaj ważne dla nas, dla poznaniaków, dla Wielkopolan, dla Polaków.
Dlaczego warto tu przychodzić, przygotowywać tę małą inscenizację, też przeprowadzać apel pamięci tak wcześnie, w takim miejscu, kiedy jest tak zimno.
Im na pewno było zimniej. Ale warto o tym pamiętać, bo to jest inicjatywa naprawdę lokalna. Tu pojawiają się czasem przedstawiciele władz, nie zawsze, ale zawsze przychodzą miejscowi. Zawsze przychodzą ludzie, których może dziadkowie, pradziadkowie uczestniczyli w tych akcjach, a na pewno byli ich świadkami. Jedna z kompanii nocowała specjalnie w Krzyżownikach, żeby nie iść ze strony miasta na oczach Niemców. Pamięć to jest rzecz, która no jest nam niezbędna, do tego wiedzieli, żebyśmy wiedzieli, kto tu jest dziś gospodarzem. Jesteśmy na obrzeżach ciągle działającego portu lotniczego, jedynego, który od początku nieprzerwanie działa w tym samym miejscu i warto wiedzieć, że pomimo tego, że stworzyli go Niemcy, no my tu jesteśmy gospodarzami właśnie dzięki nim. To jest pamięć niezbędna.
Spotykamy się tutaj już od 1984 roku, kiedy ten pomniczek powstał i kontynuujemy tą pamięć. Po prostu ona jest ważna dla nas i oby nigdy ta pamięć nie zgasła.
Historia żywa.
Za chwilę Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak także o powstaniu wielkopolskim. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
No, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux, balayer mes amours, avec leur trémolo. Balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Zapadła decyzja o budowie nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, ale zanim ta placówka powstanie, warto odwiedzić muzea, w których są pamiątki po zrywie Wielkopolan z 1918 roku. Gdzie warto pojechać i co warto zobaczyć? O tym Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
Pamiątki po powstaniu wielkopolskim możemy znaleźć nie tylko w muzeach w Poznaniu, ale praktycznie w muzeach w całej Wielkopolsce. No ale zacznijmy od Poznania. Na początek warto wybrać się do muzeum na Starym Rynku.
Muzeum Powstania Poznańskim Odwachu to jest chyba najważniejsza placówka tego typu w Wielkopolsce, a na pewno w Poznaniu, no poświęcona dziejom walki Wielkopolan o odzyskanie niepodległości, no gromadzi pomimo małej, stosunkowo małej powierzchni ekspozycyjnej tysiące pamiątek po powstańcach z perełkami, jak chociażby mundurami z okresu powstania, pamiątkami po nie tylko głównodowodzących, ale także szeregowych powstańcach. I chyba jeden z najcenniejszych eksponatów, a na pewno najbardziej oryginalny, czyli matryca, oryginalna matryca do wybijania krzyża matką poległych żołnierzy. To jest jedyna taka odznaka w dziejach całego Wojska Polskiego. Te odznaki były wybijane, były nadawane, te krzyże, razem z odpowiednim certyfikatem i nie otrzymywali ich żołnierze, ale właśnie matki poległych żołnierzy wojsk wielkopolskich. Zarejestrowanych jest kilkaset takich nadań i sama ta odznaka razem z tą formą do jej wykonania no stanowi chyba jeden najcenniejszych oczywiście pamiątek zdeponowanych w muzeum, ale chyba jedna z takich najbardziej wyraźnych symboli, jak powstańcy wielkopolscy, jak wojska wielkopolskie podchodziły właśnie do sprawy poświęcenia na polu bitwy.
To muzeum na Starym Rynku w Odwachu. Co jeszcze warto zobaczyć w Poznaniu?
No, bardzo dużo pamiątek po powstańcach i po wojskach wielkopolskich to oczywiście sąsiednie Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, siostra Muzeum Powstania Wielkopolskiego, to z kolei był oddział Muzeum Narodowego. Do tego oczywiście Muzeum Miejskie, gdzie także możemy znaleźć pamiątki po powstańcach. No, z militarnych elementów to Muzeum Uzbrojenia na Poznańskiej Cytadeli, gdzie część tych wielkogabarytowych zabytków, jak chociażby armata z okresu powstania wielkopolskiego, na razie jest tam zdeponowana i można ją podziwiać do momentu otwarcia nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Historia żywa.
Zanim to nowe muzeum powstanie, warto wybrać się do muzeów, które już istnieją w regionie. Tych placówek jest sporo i zgromadzone tam pamiątki na pewno są interesujące.
Tutaj na pierwszy plan wysuwa się Muzeum Powstańców Wielkopolskich w podpoznańskim Lusowie, gdzie motywem przewodnim tego muzeum są pamiątki po drugim dowódcy powstania wielkopolskiego, czyli generale Dowbor Muśnickim. Pamiętajmy, że w Lusowie osiedlił się po wojnie 1920 roku. Tam kupił swój majątek, w którym przeżył resztę życia. Oprócz właśnie dziejów generała i przybliżenia dziejów jego rodziny, szczególnie córek i synów, no, które były we wszystkich aspektach tragiczne. Przypomnijmy, że Janina Lewandowska, jedna z córek generała, zginęła w Katyniu jako jedyna kobieta. To duża ilość pamiątek po żołnierzach wojsk wielkopolskich. To trzeba pamiętać i podkreślać, że powstanie wielkopolskie dla żołnierzy, dla powstańców nie skończyło się. Oni płynnie przeszli do wojsk wielkopolskich i walczyli jeszcze bardzo długo, bo aż do końca roku 1920. To tylko historiografia PRL-u chciała odciąć powstanie, zakończyć wysiłek wojenny Wielkopolan w dniu 16 lutego i potem jak gdyby nic się więcej nie działo. Ale na szczęście o tym już możemy mówić otwarcie, że powstańcy walczyli nie tylko na froncie zachodnim przeciwko Niemcom, ale później przeciwko na froncie przeciwukraińskim i przeciwbolszewickim. Więc tutaj nikt nie zabiera już im tej bohaterskości i tego wysiłku. I właśnie Muzeum w Lusowie także na tym się skupia. Pamiętajmy, że w każdym mieście, można powiedzieć powiatowym w Wielkopolsce, znajdują się muzea regionalne. I z uwagi na to, że ci powstańcy wrócili po wojnie, osiedlili się z powrotem na swoich ziemiach po zakończonej wojnie, to te muzea są pełne pięknych, regionalnych pamiątek po powstańcach, po żołnierzach wojsk wielkopolskich, czy w Rawiczu, Gnieźnie, Kościanie. Można by wymieniać te miejscowości bardzo długo i tam te przedmioty się znajdują. Bardzo często są wyeksponowane w szczególny sposób i też warto zostać turystą we własnym regionie i te perełki odnajdywać.
Słuchacie historii żywej.
gdy cię nie widzę. Nie wzdycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Z oczy znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.
Mieszkańcy Chodzieży 8 stycznia oddali cześć powstańcom wielkopolskim. Przez miasto przeszedł Marsz Pamięci. Uczestnicy pokonali tę samą trasę, którą w 1919 roku przeszedł Seweryn Skrzetuski, dowodzący oddziałem obornickim. Skrzetuski wspólnie z powstańcami nacierał na Chodzież od strony Rataj i przy wsparciu innych oddziałów wyparł z miasta niemieckich żołnierzy. Przemysław Stochaj.
Cześć i chwała bohaterom!
Czcimy dziś powstańców, mówimy też o bitwie o Chodzież. To dlaczego marsz zaczyna się w Ratajach, czyli kilka dobrych kilometrów od Chodzieży?
Marsz zaczyna się w Ratajach, bo to jest jedna z tras powstańców, którzy walczyli w bitwie o Chodzież. Przemysław Lasota, prezes Chodzieskiego Stowarzyszenia Patriotycznego. Powstańcy szli z trzech kierunków. A my tutaj wybraliśmy trasę tą wschodnią, którędy szli powstańcy z Rogoźna, z Obornik i z Margolina. I tą trasą oni właśnie szli na dworzec, gdzie doszło do najkrwawszych walk.
Jedna z grup, bo kompania Czarnkowska z podporucznikiem Orłowskim szła z północnego zachodu, kompania Budzyńska z Iwą Growiecka i Rogozińska szły z Budzynia, rozdzieliły się one na trzy grupy. Roman Grewling, jestem wiceprezesem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. I kompania Obornicka szła z Budzynia przez Pietronki do, to jest miejscowość na trasie Chodzież-Margonin, do Chodzieży. I właśnie ta grupa najbardziej przysłużyła się, miała może najmniejszy opór i dzieląc się na kilka mniejszych grup, kompania obornicka, zasilona plutonem margonińskim, miała najbliżej do punktu centralnego oporu, jakim nie był rynek, a dworzec kolejowy. Wokół tego dworca rozgrała się bitwa właśnie stoczona przez kompanię obornicką i tutaj świetni powstańcy byli wojskowi niemieccy z dowódcą panem Kryzą z Margonina. Jako pierwsi dotarli do dworca.
Dlaczego w tym marszu panowie idą?
Wszyscy powinniśmy tu się znaleźć, bo to był zryw niesamowity. Wyjść z domu, zostawić żonę, dzieci i pójść walczyć. No jestem ciekaw, gdyby dzisiaj się to zdarzyło, czy byliby ludzie, którzy by poszli.
Słyszałem, że to był majsterszczyk taktyczny, dlatego, bo Niemcy myśleli, że atakuje ich o wiele większa grupa.
Niemcy przede wszystkim nie spodziewali się tego ataku, bo to było dosyć dobrze zakonspirowane, to było błyskawicznie zorganizowane i właściwie polegał na tym dowcip, żeby kompanię porozbijać na drobne oddziały i wszelkimi ulicami, znając topografię Chodzieży, wszystkie drogi prowadzą do dworca. I to zrozumieli powstańcy i dosłownie punktów ataku było około 15. Sprawiało to wrażenie totalnego okrążenia i to przyniosło skutek taki moralny. Niemcom nie chciało się bić, bo byli okrążeni z każdej strony. Jeszcze w dodatku do tego było bardzo dobrych paru strzelców wyborowych wśród powstańców i jeden z nich trafił dowódcę obrony niemieckiej, kapitana Stierkopa i ten moment trochę załamał impet obrony niemieckiej. Wtedy nagłymi skokami powstańcy podeszli pod dworzec kolejowy, skończyła się bitwa. Skutek bitwy 24 zabitych powstańców, ale chodzisz wolno. Nie wiem ile Niemców, dane są nieznane, nie chcę mówić, ale było 2-3 razy więcej.
Historia żywa.
Pogoda była podobna, z podobną temperaturą musieli zmagać się powstańcy?
Może nie tak jak dzisiaj w nocy, nie minus tam 16-17, ale około minus 6, śniegu było 5-6 centymetrów.
Też zaskoczył Niemców fakt, że tam słyszałem, że było więzienie. Jeden z więźniów ostrzelał tak naprawdę od tyłu oddział niemiecki.
Bardzo ciekawa sprawa, ponieważ był to Alzatczyk, czyli Francuz, pochodzący z Alzacji, Jean Rapstick, który został dzień przedtem zatrzymany, ponieważ walczył on o wolność Budzynia z oddziałem rogozińskim i wyobraź sobie, on został zatrzymany w takim zaimprowizowanym małym więzieniu na obiekcie dworca kolejowego w Chodzieży i w momencie, kiedy powstańcy dochodzili, już byli blisko około 100 metrów, ten Jean Rapstick wyważył drzwi i wskoczył na jeden wolny, ponieważ obsługa została już zabita, karabin maszynowy niemiecki i z tyłu zaatakował wojska grenszuc niemiecki. To było totalnym zaskoczeniem i spowodowało, że Niemcy zaczęli odwracać się do stojącego kolejowego pociągu pancernego na torach kolejowych.
Zaczęli się wycofywać.
I tam jeszcze po drodze, jak jechali do Milcza, zostali ostrzelani przez jedną z małych grup. Także tylko tyle mogę powiedzieć, że kiedy pociąg ten dojechał do Piły, to Niemcy w Pile byli przerażeni stanem tego pociągu.
Ale chociaż po tym dniu nie była jeszcze Polska, nie była jeszcze wolna.
No nie była jeszcze Polska. Ten jeden dzień, 8 była Polska, potem przyszły rozkazy z dowództwa Frontu Północnego, żeby wycofać oddziały powstańcze. Kazimierz Kowalski dogadał się z szefem garnizonu pilskiego o Plawę, że chociaż będzie neutralna, że będzie strefą neutralną. Jednak Niemcy neutralność tylko przestrzegali przez jakieś 10 dni, 19-20 stycznia, chociaż ponownie była niemiecka. No musieli czekać okrągły rok. 19 stycznia 1920 roku dopiero chociaż była wolna.
A to, że powstańcy pokazali, że potrafią walczyć i też tak wygryźli ten teren, można powiedzieć, dokładnie, od wroga, to też właśnie był skutek tego, że potem chociaż została włączona do państwa polskiego?
Oczywiście, był to dowód na to, że Polacy w Chodzieży chcą być w Polsce. Tak jak właśnie prawie cała Wielkopolska. Chcieli być wolnymi ludźmi.
Historia żywa.
Informacją z północy regionu kończymy dzisiejsze wydanie magazynu. A więcej o historii w programie za tydzień. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Żegnamy się jak zawsze hitem z dawnych lat. Dobranoc. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did.
this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.